Kochani, siostry i bracia, w małym drewnianym kościółku na adwentowym wieńcu paliły się cztery świece. W kościółku nie wiadomo skąd pojawił się malutki chłopczyk. Cisza była tak wielka, że można było usłyszeć, jak te świece z sobą rozmawiają. Odezwała się pierwsza świeca. Ja nazywam się Wiara, ale ludzie dzisiaj nie chcą wierzyć. Zamigotała i zgasnęła. Po niej odezwała się druga świeca. Ja nazywam się Miłość, ale ludzie bardziej wolą wszystko robić, ale nie kochać. Również i po niej nie zostało ani blasku. Po niej odezwała się świeca trzecia. Ja nazywam się Pokój, ale ludzie dzisiaj wolą zaciskać pięści niż pokojowo sobie podać dłoń. Również i ona zgasnęła. I gdy już w kościele było prawie całkiem ciemno, gdy wtedy do oczu dziecka napłynęły łzy, miało się rozpłakać. I wtedy dał się słyszeć głos czwartej świecy. Ja nazywam się Nadzieja. Nie płacz. Dokąd ja się palę, masz czas, aby ode mnie pozapalać wszystkie świece w Twoim życiu. Kochani, dzisiaj będzie właśnie o nadziei, o tym oczekiwaniu. Dobrze, jeśli czekamy na kogoś, na coś w naszym życiu. Dzieci czekają często na swoich rodziców, może w okolicach świąt na upragniony prezent, młodzież na to, jak skończy 18 lat, rodzice na swoje dzieci, dziadkowie może na tańsze lekarstwa czy na lepsze zdrowie. Każdy z nas na coś czeka. Ja dzisiaj chyba czekam najbardziej, jak mnie ząb przestanie boleć, bo byłem u dentysty. Pewnie to kiedyś przyjdzie. Każdy z nas oczekuje, bo wie, że w tym czekaniu jest wielkie dobro. Czekanie i nadzieja jest cechą ludzi młodych. Nie myślę tylko tutaj o tych, którzy mają niewiele lat, ale o tych, którzy mają serce człowieka młodego. Jeszcze coś w moim życiu może dobrego przyjść do mnie. Gorzej jest, gdy już człowiek na nic nie czeka. Niczego się nie spodziewa, który mówi, że to, co mogło być pięknego, to już było, teraz na pewno nic nie przyjdzie. To tak, jakby ten człowiek już za życia został pogrzebany. Na jednym z festiwali piosenki religijnej wygrała piosenka właśnie o nadziei. Słowa jej były takie: Matką głupich cię nazwali nadzieją, ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z siebie natrząsają, głośno śmieją, Ty nas jednak nie opuszczaj nadzieją. Nie powtarzajmy, drodzy, nawet nigdy tych słów, że nadzieja to matka głupich. Czasem może ktoś się wyrwie i szybko doda, jakby ratując sytuację, no tak, ale matka kocha wszystkie dzieci. Święty ojciec Pio, którego w tym czasie przyzywamy, to był człowiek wielkiej nadziei. Oczekiwał, że w jego życiu przyjdzie Pan. Wiedział, że wiele rzeczy go przerasta. Wiele rzeczy nie jest tak, jakby on chciał. I wtedy człowiek ma dwie możliwości. Albo się popaść w rozpacz, albo rzucić się w ramiona kochającego Ojca, w ramiona Boże. Pierwszą takim przeciwieństwem w jego życiu był sam demon, który nie tylko tak jak nas, zwykłych śmiertelników, kusi do złego, ale który go i fizycznie obkładał pięściami. Nieraz ojciec Pio zrzucał na ojca Pio regały pełne książek i ojciec Pio wychodził rano do ołtarza, cały pobity, posiniaczony. Nieraz mu się ukazywał właśnie w postaci materialnej i próbował go zastraszyć. A A ojciec Pio miał jedno wyjście z tej sytuacji kuszenia. Brał w swoje dłonie różaniec, ściskał go do siebie i gdy szedł go odmawiać, mówił do swoich współbraci: idę teraz postrzelać do szatana. Wiedział, że ta modlitwa różańcowa jest skutecznym egzorcyzmem, który chroni nas przed złym duchem. Miałem kiedyś możliwość towarzyszyć podczas pielgrzymki na międzynarodowe rekolekcje kapłanów. W naszej grupie kilkudziesięciu kapłanów jechało też dwadzieścia kilka osób świeckich, które towarzyszyły nam, modliły się, zwiedzały różne miejsca. Podczas pierwszej Eucharystii zamanifestował swoją obecność demon. Rzucił młodą 27-letnią dziewczynę na posadzkę i zaczął ją rzucać. W naszej grupie było dwóch księży egzorcystów. Do tego jeszcze pomógł ksiądz Marek Bałwas, kapłan jeżdżący na wózku inwalidzkim, i ja. I jeszcze dwie osoby świeckie. Zaczęliśmy się szczególnie za tą dziewczynę modlić, prosić, by demon ją zostawił, by z niej wyszedł. A on takim metalicznym głosem zwierzęcym zaczął krzyczeć przez nią, zaczął pluć, zaczął nas straszyć. Gdy trzymałem z tymi pięcioma osobami tą 50-kilogramową dziewczynę, ciężko było ją utrzymać w sześciu. Ten demon chciał pokazać swoją siłę. Wtedy, gdy dotykałem różańcem, modliłem się na różańcu za tą dziewczynę, wtedy on krzyczał głośno w moją stronę: zamknij to mordę, przestań to mówić. Nie cierpię ciebie, nie cierpię jej. Zostaw, ona jest nasza. Nie, ona jest Bożym dzieckiem. Nie cierpię was. Kochani, taka jest bestia. Powykrzywiane palce, bielmo w oczach, wykrzywiona twarz, która w ogóle nie przypominała twarzy pięknej dziewczyny. Zły duch chce nas wystraszyć. Ojciec Pio, gdy tłumaczył tą rzeczywistość działania złego ducha, porównał to do mamy, która szydełkuje, robi jakąś pracę, haftuje i siedzi na dole jej mały synek i mówi: mamusiu, patrzy na lewą stronę haftu, jak ty brzydko to robisz, jakie to brzydkie. Ale gdy mama skończy i pokaże właściwą stronę haftu, wtedy dziecko, patrząc na to samo dzieło, mówi: mamusiu, jakie to piękne. I ojciec Pio właśnie tłumaczył, że tak jest z nami. Czasem siedzimy na zbyt małych stołkach, mamy zachwycić się Bogiem, a nas pociąga to, co złe, to, co jest jakąś pokusą świata. Kolejnym takim oskarżeniem w stronę ojca Pio były jakieś wymyślone rzeczy, oszczerstwa. Bardzo to przeżywał. Znosił to dzięki pokorze, którą przeżywał w swoim sercu. Bardzo go to raniło. I później przyszedł czas na otrzymanie stygmatów, ran na swoich dłoniach, na stopach, na sercu. Codziennie ci, którzy zmieniali opatrunki, jeden z tych opatrunków, fragment, znajduje się w waszym kościele, tutaj w tym relikwiarzu, przy figurze ojca Pio. Te osoby powiedziały, że podczas dnia około filiżanka krwi było upływu z tych ran. Jednak on nie wykrwawiał się, nie umierał. No ale zaczęły się głupie docinki, zaczęły się różne rzeczy. Tak, stygmaty. A może sobie sam zrobił czymś ostrym? A może podrażnia je w sposób chemiczny, jodyną czy kwasem karbolowym? No to co? Trzeba zaplombować jego rany i obserwować go jak zwierzątko w cyrku. Co będzie? I po czasie tej próby, gdy ściągano szczelnie zabezpieczone bandaże z pieczęciami, myśląc, że zidentyfikują oszustwo zakonnika, na nowo wypłynęła świeża krew. Wtedy na jakiś czas dano spokój. Ale znaleźli się i tacy, którzy mówili, a ojciec Pio pewnie nosi rany na swoim ciele, bo godzinami wpatrywał się w krzyż, przy którym się modlił i pewnie poprzez wyobrażenie, przez autosugestię, przez wczucie się otrzymał te stygmaty. Wtedy ojciec Pio żartobliwie odpowiadał, jak jesteś taki mądry i to jest takie oczywiste, próbuj godzinami wpatrywać się w byka. Zobaczymy, czy ci rogi wyrosną. Nie chciał, żeby ktoś kpił z rzeczy pięknych, z rzeczy świętych. Dotykały go różne dziwne choroby, takie, że wielokrotnie musiał opuszczać zgromadzenie, zakon, nawet chciano raz go w ogóle całkowicie już wyrzucić z zakonu, że on więcej przebywa w domu niż w zakonie. Bo po prostu, gdy był, to tak wielkie go trapiły choroby, nie wiadomo skąd lekarze nie mogli postawić diagnozy, że on był umierający. Gdy przyjeżdżał do swojej rodzinnej miejscowości, do Pietrelciny, ten klimat i to powietrze sprawiały, że na nowo nabierał sił. Co się podleczył, wracał. Później znowuż. Były też takie wielkie gorączki ojca Pio, że pękały termometry. I kiedyś jeden lekarz mówi, ja cię tu przechytrzę. Mówi i przyniósł ten długi termometr, którym się bada temperaturę zwierzętom, na przykład koniom. I nie mógł wyjść z podziwu, gdy zobaczył, że termometr pokazuje ponad 42 stopnie. A ojciec Pio, chociaż umierający, to cały czas żyje. Takie doświadczenie, taki trud świętego ojca Pio. Chrystus przechodzi obok nas. Chce być i chce dawać nam nieustannie w nasze serca nadzieję. Abyśmy się nie załamali pod żadnymi doświadczeniami. Chce z nami być. Chce dawać nam swoją łaskę. I o tym przechadzaniu się Boga między nami jest ta pieśń, ta piosenka.
Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. I ludzie biorą ten chleb swoich dłoni, bo one dają wciąż tak, jak dawały. Więc swoje ręce weź mnie, o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały. Daję Ci serce moje, Panie, daję Ci silne moje, dodawaj sił im nieustannie, by udźwignęły świat. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. O Panie, naucz człowieka tej sztuki, by sercem patrzył miłował i bronił, bo Ty do świata wyciągasz ramiona i miłość podajesz na dłoni. Daję Ci serce moje, Panie, daję Ci silne ręce moje, dodawaj sił i nieustannie, by udźwignęły świat. Ku Tobie daję Ci serce moje, Panie, daję Ci silne ręce moje, dodawaj sił im nieustannie, by udźwignęły świat.
Ojciec Pio często powtarzał do tych, którzy do niego przychodzili po radę, po modlitwę, po wsparcie: przeszłość swego życia zostaw miłosierdziu Bożemu. Ono Ci przebaczyło grzech. Nie wracaj do nich. Przyszłość powierz Bożej opatrzności. Ona zatroszczy się o Ciebie. A Ty zrób wszystko, by jak najpiękniej wykorzystać chwilę obecną, w chwilę, którą teraz daje Ci Pan. Drodzy siostry i bracia, przeszłość zostawmy miłosiernemu. Przyszłość powierzmy w dłonie Jego opatrzności. A my zróbmy wszystko teraz, co możemy najpiękniej zrobić. A wtedy Bóg będzie z nas zadowolony i nasi bliźni.